Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dziś rozmawiamy o problemach z podpisywaniem umów przez szpitale z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wiemy, że te negocjacje zostały przedłużone do 23 grudnia. Szpitale walczą o wyższą wycenę punktu medycznego. A co jeśli ta wycena nie będzie wyższa, panie dyrektorze? To dla szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, co to właściwie oznacza? Będziecie dalej funkcjonować tak, jak funkcjonujecie, czyli 200 tysięcy mniej więcej co miesiąc należałoby dopłacać? Taka sytuacja będzie utrzymywana? Czy problemy będą się pogłębiać?
Panie redaktor, no, szpital na pewno będzie funkcjonował, bo to nie jest tak, że szpital nagle zamknie podwoje i nie będzie przyjmował, bo jest to jednak szpital duży i potrzebny regionowi, co zresztą wynika również z ocen, z mapy potrzeb zdrowotnych, także ten świat się nie skończy na tym, że te umowy nie zostaną, czy zostaną podpisane, czy nie zostaną podpisane,
bo jeszcze jest obecnie jedna obowiązujące ważna... do końca lutego
Tak, bo zapis jest taki, że jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia, to umowy obowiązują do końca lutego, a ta instytucja, która jest odpowiedzialna za zapewnienie dostępu do usług dla swoich ubezpieczonych, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, no będzie musiał, jeszcze raz podkreślę, musiał ogłosić konkurs, bo to nie jest tak, że bez szpitala w Kędzierzynie-Koźlu może funkcjonować opieka zdrowotna na terenie województwa opolskiego, bo ja potrafię wiele rzeczy sobie wyobrazić, tylko nie do końca potrafię sobie wyobrazić zorganizowanie opieki zdrowotnej bez takiego dużego szpitala. I to jest między innymi kolejna rzecz, o której chcemy mówić. Ja na ostatnim spotkaniu Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej jasno i wyraźnie zadeklarowałem, że te mniejsze szpitale, których zarządzający są w stowarzyszeniu, mogą się czuć pewnie, bo były takie próby stawiania pod ścianą mniejszych szpitali, bo jak was nie będzie, to opieka zdrowotna będzie funkcjonowała, jak was nie będzie, to wcale nie jest powiedziane, że musimy ogłaszać konkurs. Jeżeli będzie dalej taka tendencja, żeby stawiać pod ścianą mniejsze szpitale, to szpital w Kędzierzynie-Koźlu również nie będzie przystępował do takich konkursów, bo inaczej tego zrobić nie można. Czego przykład dali nam lekarze POZ-u, którzy się zjednoczyli i dzisiaj czytam w necie, że będą podpisywali umowy, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia zgodził się na wszystkie warunki, które zostały przez porozumienie postawione, w tym warunki zwiększające przeliczniki.
Czyli to nie jest tak, że nie ma pieniędzy?
Warunki zwiększające przeliczniki, i to nawet nie od 1 stycznia, tylko od 1 września tego roku. A dzisiaj mamy grudzień, tak. Czyli są możliwości negocjacji, tylko trzeba to robić w sposób umiejętny, czyli większą grupą, a nie mniejszą.
Mhm. A jest jeszcze jedna konsekwencja tej końcówki roku i tych trudności w szpitalu, czyli przesuwanie pacjentów na kolejny rok w Kędzierzynie-Koźlu. Tak mamy?
Tak, od przedwczoraj dzwonimy do pacjentów, informując ich o tym, że ze względu na to, że już mamy skończony kontrakt, bo tak jest. Łącznie ten kontrakt już został zakończony w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. Informujemy tych pacjentów o tym, że te terminy będą przesuwane na początek roku 2017. Oczywiście każdy z pacjentów otrzymuje informację o tym, że gdyby cokolwiek się działo, to każdy z nich ma prawo zgłosić się do szpitala. Jeżeli rzeczywiście będzie się coś źle z nim działo, będzie natychmiast przyjęty do szpitala i leczony. Chcemy, żeby to się odbyło jednak bez jakiegoś większego, bez większych perturbacji, bez zagrożeń dla mieszkańców powiatu.
No, choć oczywiście decyzja niepopularna, a problem oczywiście jest.
Tak, ja informując o tej decyzji, pierwsze co powiedziałem, to powiedziałem przepraszam wszystkich, że tak się dzieje, bo tak się nie powinno dziać, bo już sama konieczność pobytu w szpitalu to jest wystarczający stres. Jeżeli do tego się jeszcze dokłada stres wynikający z tego, że trzeba nie iść jutro, tylko za 2 tygodnie czy za 3 tygodnie, to tak się nie powinno odbywać. Ja mam tego świadomość, no ale ja również muszę odpowiedzialnie myśleć o tym, co w szpitalu się dzieje. Ten szpital musi funkcjonować bezpiecznie dla wszystkich pacjentów.
Panie starosta, w Prudniku to też tak wygląda, że pacjenci są przesuwani?
U nas to jest inna skala problemów, zarówno tych infrastrukturalnych, które niestety mamy chyba większe niż nasi tutaj dzisiejsi goście. Natomiast no, szpital znacznie mniejszy i ja będę się upierał, że jednak o znacznie gorszej pozycji negocjacyjnej niż Kędzierzyn-Koźle czy Nysa. Niemniej jednak no, nowy zarząd spółki stara się te problemy pokonywać, stara się planować przychody finansowe na rok przyszły w taki sposób wraz z kosztami, żeby udało się na koniec przyszłego roku spółkę zbilansować. Pamiętać musimy, że w spółce odpowiedzialność osobista, majątkowa zarządu spółki jest większa niż w przypadku SPZOZ-u, co do tej pory w Polsce niekoniecznie miało jakieś negatywne dla zarządzających konsekwencje, ale w którymś momencie mieć będzie. Myślę, że uda nam się to płynnie przeprowadzić. Z jednej strony doprowadzić do zerowego wyniku finansowego bez straty, nawet biorąc pod uwagę amortyzację. Z drugiej strony niezbędne nakłady na inwestycje zabezpieczył powiat prudnicki. Te inwestycje już się dzieją, także jesteśmy tutaj umiarkowanymi optymistami.
WCM też przesuwa pacjentów.
Tak. Ten problem dotyka nas i to jest naturalne, bo inaczej być nie może. To są od lat powtarzalne historie.
Czyli pacjenci też mogą być na to przygotowani?
Tak. Taka jest też prawda. My nawet informujemy pacjentów planowanych w tak zwanej końcówce roku, że może dojść do zmiany terminu, zwłaszcza jeśli chodzi o takie klasyczne, powiedzmy, leczenie planowe, które tak przynajmniej pozwala na bezpieczne jakieś przewidywanie przebiegu choroby przewlekłej. Natomiast proszę też pamiętać, że my jesteśmy w szczególnej tej sytuacji, jesteśmy centrum urazowym. My musimy musimy być przygotowani do przyjmowania pacjentów w trybie ostrym. Ciężkich pacjentów z urazami. Pacjent, który u nas wyląduje, który jest bardzo ciężko chory albo też z urazem wielonarządowym, musi otrzymać w chwili, kiedy potrzebuje takiej pomocy bezwzględnie, ją musi uzyskać zabezpieczeniem, jeśli chodzi o sprzętowe aspekty, o kadrę, zabezpieczenie bloku operacyjnego, zabezpieczenie leczenia w okresie pooperacyjnym na oddziałach intensywnej terapii. Musimy w ten sposób zarządzać szpitalem i taką prowadzić politykę, żeby przede wszystkim bezpośrednio w przypadkach zagrożenia bezpośredniego życia ta pomoc musi być zrealizowana i nie ma prawa być odmawiana albo po prostu nierealizowana z przyczyn takich, że po prostu czegoś tam zabrakło.
Panowie, to na koniec jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać, bo tak to zawsze jest, że przy okazji rozmów o służbie zdrowia mówi się o problemach finansowych, a patrząc na zapowiedzi reformy ministra Radziwiłła, ja wiem, że jeszcze za wiele o tej reformie nie wiemy tak naprawdę, bo do tej pory dosyć ogólne informacje na ten temat, ale minister mówi przede wszystkim o zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Panie dyrektorze, trudno uwierzyć, po pierwsze, a po drugie, czy rzeczywiście to by rozwiązało wszelkie problemy służby zdrowia?
Panie redaktor,
dlaczego uważa pan, że nie?
Ten system został całkowicie rozjechany. Na dzisiaj jest tak, że
żadna reforma nie jest w stanie go naprawić?
Nie, pewnie jest, tylko na dzisiaj mamy tak, że jeśli chodzi o nasze koszty funkcjonowania szpitala, to one są bardzo dokładnie określone. Minister swoim rozporządzeniem określił, w jakich salach chorych mają leżeć pacjenci, ile ma być dostępu do łóżek z ilu stron, w co powinien być szerokość korytarzy, w co powinien być oddział wyposażony.
To jest słynna standaryzacja szpitali.
Tak, ustalił nam również, ilu lekarzy ma pracować na poszczególnych oddziałach. Ustalił nam również poprzez rozporządzenie o minimalnym zatrudnieniu pielęgniarek, ile pielęgniarek powinno pracować, w związku z czym tak naprawdę każdy ze szpitali w Polsce ma określony poziom swoich kosztów. My je mamy w wielu przypadkach wyższe niż nasi sąsiedzi w województwie śląskim, bo stawki lekarskie na przykład są zdecydowanie wyższe niż na Śląsku. A po drugiej stronie jest płatnik, który to płatnik dostaje pieniądze uzależnione od liczby ubezpieczonych.
A wiadomo, jak jest na Opolszczyźnie.
A na Opolszczyźnie w ciągu czasu, który ja pamiętam, liczba ubezpieczonych spadła z 1 053 000 do 808 000. Więc to jest całkowicie rozjechane, tak? Mhm. Albo ustalamy, że liczba szpitali na terenie województwa polskiego jest taka jak dzisiaj, a to potwierdza mapa potrzeb zdrowotnych, a to oznacza, że te szpitale generują koszty. I to koszty nie związane z tym, że tam przebywają pacjenci. To są koszty tego, że te szpitale po prostu są. No i w ślad za tym musi iść przychód, no bo Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Ci pacjenci są leczeni, my mamy swoje koszty i tu musi nastąpić równowaga. I to jest ta równowaga wcale niewiele kosztująca, bo jeżeli to jest 5%, o czym dzisiaj mówimy, to nie są jakieś pieniądze, które są poza naszym pojmowaniem tego, jak wygląda pieniądz i ile pojedynce występuje zero. Mam nadzieję, że ta reforma do tego doprowadzi, żeby w końcu zrównoważyć przychody płatnika
głębsza
z kosztami.
Głębsza
reforma, moim zdaniem, o czym ja już parę razy mówiłem, ten podstawowy system zabezpieczenia pacjentów powinien zostać oparty na szpitalach ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. Pozostałe szpitale mogą być oparte o na przykład inne przychody, prywatne ubezpieczenia, fundacje, jakkolwiek by tego nie nazywać, ponieważ to te szpitale, które mają szpitalne oddziały ratunkowe, są z całym szacunkiem oczywiście do moich kolegów w innych szpitalach, ale to my pracujemy w trybie 24-godzinnym przez 365 dni w roku i przynajmniej w moim szpitalu jest, na terenie szpitala jest nie mniej jak 18 lekarzy w trybie 24-godzinnym. 18 to jest najmniejsza liczba lekarzy, która znajduje się po godzinie 14.30 w szpitalu.
Panie Staroso, pan też jest tego zdania, że większe pieniądze nie rozwiążą wszystkich problemów, ale przeorganizowanie systemu?
Na pewno jedno i drugie. Tutaj pani redaktor raczyła powiedzieć o 5% PKB.
Nawet do 6
należałoby zadać pytanie, ile obecnie jest przeznaczonych na służbę zdrowia, bo ja rozumiem, że to nie będzie wzrost o 5% obecnych kwot, tylko do 5% PKB podejrzewam, że jest to znaczący wzrost obciążenia budżetu państwa.
Nie wiem, jakimi panowie danymi dysponujecie, ale ja ostatnio czytałam, że wokół 4% PKB obecnie na służbę zdrowia się przeznacza, tak?
Czyli wychodziłoby, że 20-40% więcej. No to myślę, że pan minister Radziwiłł jest dużym optymistą. No, doświadczony menedżer służby zdrowia, prowadzi przecież duży POZ, czy prowadził. Co ciekawe, w ostatnich latach, nie tylko teraz, ale i wcześniej, akurat stawki w POZ-ach rosną. Szkoda, że nie dzieje się tak w szpitalach. I tutaj należy zwrócić uwagę, że czasami łatwo jest coś obiecywać w sytuacji, kiedy dosyć częste są zmiany personalne na stanowiskach ministerialnych i zawsze lepiej być wspominanym jako ten, który chciał poprawić, niż jako ten, który mówił, że nie da się nic zrobić. Dlatego jestem tu bardzo ostrożny w tych obietnicach pana ministra, aczkolwiek szczerze bym sobie i kolegom życzył, żeby tak się stało.
Panie dyrektorze, pan też ostrożnie do wszelkich reform w służbie zdrowia?
Na pewno pieniądze i na pewno przeorganizowanie systemu, na pewno siatka szpitali, o których tutaj już pan dyrektor wspomniał, kluczowych szpitali w Polsce, wydaje mi się, jest to jakieś
rozwiązanie. Tak, do połowy roku ona ma być znana.
Tak, to są bardzo istotne rozwiązania. Ja chciałbym jeszcze raz podkreślić, że szpitale, które pracują w systemie zabezpieczające społeczność określoną w systemie 24-godzinnym, to jest naprawdę bardzo duży koszt. Bardzo duży koszt i to musi być specjalnie w jakiś sposób potraktowane. Innego wyjścia nie wyobrażam sobie.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję panom serdecznie. Pan Andrzej Kucharski, zastępca dyrektora do spraw leczniczych Wojewódzkiego Centrum Medycznego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie.
Radosław Roszkowski, starosta Prudnicki. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie i wesołych świąt państwu życzymy.
O tak, to już ten czas. Byleby były wesołe. Najpierw musicie wynegocjować nowe kontrakty.
I
zdrowe. Oraz Marek Staszewski, dyrektor szpitala w Kędzierzynie Koźlu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani, dziękuję państwu i rzeczywiście zdrowia życzę.
O tak, to nam się wszystkim przyda. Dziękuję państwu serdecznie.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.